Kochani, właśnie bardzo lubię takie niespodzianki, bo one troszeczkę dają nam takiego odświeżenia. Odświeżenia nawet naszej wiary, gdyż jak ktoś ci zapyta, czy chcesz, jesteś gotowy, to się zastanawiasz, czy ja jestem gotowy. Zastanawiałem się wtedy, jak się powiedział, jestem gotowy. Powiedział, będziesz, tak, jestem gotowy. Zawsze bądźcie gotowi. Dzisiaj chciałem się skupić na łatwym temacie. Chcę sobie i nam przybliżyć. To jest, i tu zabrzmi teraz, zły język. No, to nie jest łatwy temat, kochani, w wspólnotach. To nie jest łatwy temat w kościołach. Ale może jest ważny do tego i wartki tego, żeby go poruszać. I może zanim zacznę, to podzielę się takimi moimi przemyśleniami. Posłuchajcie, skupmy się na chwilę. Panie Boże, dziękujemy Ci za ten czas, za to słowo, za Pocieszyciela, Ducha Świętego, który nas prowadzi wszelką prawdę. I dziękuję Ci za to, że możemy się pochylać dzisiaj nad Twoim słowem w imieniu Jezusa, Jeszua, Mesjasza. Amen. Co Wy na to, że zły język zaczyna się wewnątrz człowieka? W sposób, o jakim sobie myślimy o samym sobie i wręcz mówimy sobie tym językiem o tym, kim my jesteśmy. Że jesteśmy niedoceniani, że nam nie jest po drodze z niektórymi, że a właściwie to mogłem więcej coś w życiu osiągnąć. I ten młotkowy jest w nas, który cały czas sprzedaje nam tanie informacje, a wręcz zabija naszego ducha. Bardzo ciekawe. Czy można tak do tego podejść, że już język, który jest tam gdzieś głęboko zły, zaczyna nas dotykać? I to się potem rozprzestrzenia na zewnątrz. Na rodzinę, na żonę, na dzieci, na szefa w pracy albo na pracowników. Wreszcie na wspólnoty. Wewnętrzna krytyka i oskarżenie kształtują naszą tożsamość. To, co jest w nas, z czasem wychodzi na zewnątrz. Słowa mogą ranić, niszczyć, szczególnie w relacjach, i to najbliższych, jak i dalszych. Słowa mogą zabijać. Ostatnio się mówi o przemocy słownej. Nie mówię już o przemocy hejtowej i złym języku, który jest wszędzie obok nas. Zasada biblijna. Z obfitości serca mówią usta. Bardziej niż czegokolwiek szczerzmy serca. Ten tydzień do mnie nie był łatwy. Mieliśmy święta, wiecie, jak na świętach. Jest radość, jest dobre jedzonko, piękny czas, ale to przejście z takiego sielankowego momentu do rzeczywistości, czasami brutalnej, jest bardzo ciężkie. Dlaczego to mówię? Dlatego, że przysłuchiwałem się ostatnio rozmowom i powiem, że zauważyłem przy tych rozmowach, że język naprawdę może ranić. Używanie języka przez nas jako wierzących może czynić spustoszenia. I ja miałam w tym tygodniu takie doświadczenie i nawet powiem wam, że sam komuś takie coś zaserwowałem. Muszę się wam przyznać. Wiecie, myśleliście, że jak tutaj znaleźliście bohatera, że ja tu jestem bohater wiary, to wam mówię, że nie. Że potrzebuję, jak każdy z nas, aby uczyć się, co w moim sercu przebywa i jak to wyrazić. Tak niedawno temu ktoś w naszej wspólnocie dowiedziałem się, że myśli, że ja mam niechęć do kogoś. I na jakieś zachęcenie z jednego z braci pomyślałem sobie, okej, nie spotykam się z osobą bardzo często, ale jeśli jest jakaś niechęć, albo czy jakiś język zaistniał, który może nie był dobrze dobrany, albo jakaś mimika twarzy, pomyślałam sobie, pójdę i załatwię sprawę. No i powiedzieć, no ale po co mam to chodzić? Przecież to nie chodzi o to, że ja coś zrobiłem, bo ja nic nie zrobiłem. Ale słuchajcie, w związku z tym, że mamy takich tutaj fajnych braci, którzy zachęcają, postanowiłem i poszedłem. I w rozmowie, kiedy zacząłem rozmawiać ze sobą, poczułem radość, poczułem przyjaźń. Może przyjaźń potrzebuje czasu, no ale poczułem uwolnienie jakiejś, nie wiem czy powiedzieć relacji, ale czegoś, co zbliżyło mnie do tej osoby. Dotknęło moje serce. I chociaż nigdy nic nie mieliśmy, a jednak z powstałego jakiegoś języka, nie będę nazywał złego, a może to był zły, potrafiliśmy urwać, ja myślę sobie tak, głowę niesnastką. Ale to było moje, ja musiałam się przemóc. I często w naszym życiu jest tak, kochani, żebyśmy się potrafili przemóc. To boli, to może powiedzieć, no ale dlaczego ja? Przecież nic złego nie zrobiłem. Podejmowanie rozmów, przynoszenie pokoju jest ważnym elementem. Ostatnimi czasami żyjemy myślą o pokoju, którego nie ma na świecie. Myślimy o pojednaniu polsko-ukraińskim, o hejcie, który się wylewa w mediach społecznościowych. I taka myśl od wielu lat mi przyświeca, tym bardziej teraz, żeby spotkać się z braćmi z Ukrainy, liderami i rozmawiać o pojednaniu, o szerzeniu dobrego języka między nami, między Polakami i Ukraińcami. Jesteśmy braćmi, jesteśmy zbliżonymi kulturami. Nawet byliśmy w królestwie, która się kiedyś nazywało Rzeczpospolita. I ktoś mi kiedyś zwrócił uwagę, że to nie była Rzeczpospolita Polska. Rzeczpospolita, ale w tym były różne inne kraje. Historycy wiedzą dobrze i lepiej. I do takiego spotkania doszło ostatnio w naszym domu. Zaprosiliśmy liderów i z polskiej strony, i z ukraińskiej. I ja zwróciłem uwagę na coś bardzo ważnego w tym spotkaniu. Na język, jaki był na tym spotkaniu. Był to język łagodny, język miłości, akceptacji, zrozumienia i pochylenia się nad ciężkimi historiami, jakie nasze kraje doświadczyły. I tylko w ten sposób, z duchem łagodności, i o tym będziemy mówić, owocami Ducha Świętego, możemy do siebie podchodzić, możemy z sobą rozmawiać, możemy siąść wreszcie i powiedzieć, że nikt z nas nie jest doskonały. Możemy powiedzieć, jak kiedyś było powiedziane, przepraszamy i prosimy o wybaczenie. Ale język ma kluczowe działanie i patrzenie na drugiego człowieka. Ale żeby przejść do tekstów biblijnych, poproszę teraz o pierwszy tekst. To jest Księga Liczb, 12 rozdział. Czyli czwarta Mojżeszowa. Wtedy Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciw Mojżeszowi z powodu jego żony Kuszytki. Pojął bowiem za żonę Kuszytkę. Mówili, czy tylko przez Mojżesza przemawia Pan? Czy nie przemawia także przez nas? I Pan to usłyszał. Mojżesz zaś był człowiekiem bardzo pokornym, najpokorniejszym ze wszystkich ludzi, którzy mieszkają na ziemi. Zatrzymam się tylko na tym jednym słowie tutaj, wtedy Miriam i Aaron zaczęli się wypowiadać. Słowo, które
jest użyte, to jest dawar, słowo. Mówić słowa na Mojżesza. I może mieli rację, kochani. Niektórzy komentatorzy mówią, że to była jego druga żona. No, ale wiadomo, że oni należą do tej mniejszości. Są natomiast inni komentatorzy, którzy mówią, że to właśnie była Cypora. Że mogła mieć właśnie ciemną karnację, bo kuszyci z hebrajskiego to też się mówi, że to mogli być ludzie o ciemnej karnacji. Nie wiem. Ktokolwiek miał tam świadectwo czegoś, co się działo, to wypowiadanie tych słów było złe. A dlaczego? Czytamy dalej. Następny. 9 werset. Pan rozgniewał się na nich i odszedł. Zdecydowane działanie. Rozgniewał się i odszedł. Gdy tylko obok ustąpił z namiotu, Miriam okryła się trądem jak śniegiem. Gdy Aaron zwrócił się ku Miriam, oto była ona trędowata. Wtedy Mojżesz zawołał do Pana: o Boże, proszę, uzdrów ją. A Pan odpowiedział Mojżeszowi: gdyby jej ojciec plunął jej w twarz, czy nie byłaby zhańbiona przez 7 dni? Niech zatem przez 7 dni będzie zamknięta na zewnątrz obozu, a potem niech ją sprowadzą. Ja wiem, co może się w nas teraz poruszać. No, możemy mówić, słuchajcie, to jest ten właśnie Stary Testament, który on się tak właśnie tym cechuje, że on jest taki ciężko, taki ciężki i taki drastyczny. Ale ja sobie tak myślę, że Pan Bóg, jak jest napisane, był wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. I że On kocha swoje dzieci. On kochał swój lud Izraela, który wybrał. Ale wiedział też, że ten lud, jak i my, jesteśmy niedoskonali. I zastosował instrukcje, zasady, które miały pomóc ludziom rozprawiać, rozsądzać swoje problemy. Mówi się o tym, że jeśli plotkarza nie usuniesz wnet, plotka będzie się rozchodzić jak zaraza. Komentatorzy znów powiadają, że ten trąd to nie jest ten trąd, który dzisiaj mamy, to jest inny trąd. I w większości wypadków było to karcenie ze względu na zachowanie, na złą mowę, na zły język. I Miriam została wycofana na 7 dni od swoich bliskich. Może wtedy jeszcze żyli jej rodzice. Na pewno żyli bracia. Może jeszcze ktoś bliski. Została na chwilę odseparowana. Po co? Po pierwsze, żeby nie szerzyć korzenia gorzkości. Ukrócić to. I to jest dla nas, ludzi wierzących, zasady i pewne normy, które powinniśmy stosować. Wiadomo, że dzisiaj nie ma, mamy obozów, miast ucieczek, specjalnych obozów dla trędowatych, ale można zareagować i ucinać. Ja dziękuję temu bratu, który mi powiedział: Irek, idź i załatw sprawę. Świetnie. Mogłem się z tym konfrontować i powiedzieć: wiesz co, wydaje ci się, ale chciałem pójść. Nie to dlatego, że jestem taki dobry właśnie, że jestem, że tak, dlaczego tak długo czekałem? Dlaczego tak długo nic nie robiłem? To też świadczy, nie? Chociaż mogłem wiedzieć, że coś wisi w powietrzu. I wreszcie Miriam przeżyła upokorzenie. Idąc przez obóz Izraela, musiała powiedzieć: nieczysta, jestem nieczysta, tamej. Gdzie mamy mogły zabierać dzieci, żeby nie dotknęły się, bo wtedy też są nieczyste i tak dalej. Wiadomo, to były inna cywilizacja, inne warunki i inna społeczność, ale pewne grzechy, one nie mają, że tak powiem, nie przestarzały się, nawet jak cywilizacja się zmieniła. Więc to jest bardzo ciekawe. I może następny slajd, pochylmy się nad nim, czyli tekst. Salomon pisze, nie zadawaj się z plotkarzem. Tak? To jest bardzo ciekawe. Ale pójdźmy dalej. Jeszcze następny tekst. Jezus mówi, że tam jest rozmowa, pamiętacie, mówiąca o tym, że nie to, co wchodzi, kala człowieka. No i my mamy oczywiście odpowiedzi od razu, że to chodzi o jedzenie, że to jest, wiadomo, czy to są czyste jedzenie. Nie, tam chodziło o zachowania, co człowieka kala. I chodziło o konkretne właśnie zachowania, więc my jako ludzie Biblii czytający wiemy o tym, że tam jest napisane, co człowieka, co wychodzi z człowieka, to go kala, czyli jakie zachowania. I to jest napisane w Mateusza 15, 18. Czytamy. Lecz to, co wychodzi z waszych ust, pochodzi z waszego serca i to czyni człowieka nieczystym. Innych tłumaczeniach kala go. 19 werset. Bo z serca pochodzą nikczemne myśli i cała lista, tam jest rzecz. Ciekawy jestem, że według komentatorów ten tekst jest napisany, że Jeszua, Jezus mówił, bo też był Żydem, pamiętamy, i nie sprzeciwstawiał się żadnemu porządkowi świątynnemu, ani tamtejszemu judaizmowi, który jeśli szedł za prawami Tory, to było dobrze, natomiast on sprzeciwstawiał się naukom ludzkim, które wykrzewiało Słowo Boże. I to trzeba pamiętać. Mówiąc o nieczystym, mógł mieć na myśli, mówią komentatorzy, że chodziło o nieczystość rytualną. Bo wszystkie wycieki, które były u człowieka w tym czasie, jak czytamy lekturę Starego Testamentu czy Starego Przymierza, to, czy Pięcioksiąg, czy Torę, to wiemy, że wszystko, co wychodziło od człowieka, co jakiekolwiek upławy, to spowodowało, że człowiek nie mógł chodzić do świątyni i podlegał pewnej kwarantannie. Ważna informacja, nieczysty rytualnie to nie znaczy niezbawiony. Pamiętam taką sytuację, tutaj taka szybka dygresja. Mamy nadawania z naszego domu, mówiąc o szabatach, co dla chrześcijan, jaki jest ważny, co my chrześcijanie zyskujemy, co widzimy, co Bóg chciał włożyć w naród Izraela, żeby zrozumieć, co dla nas narodu mówią takie między innymi święta jak szabaty i inne święta Pana. Mamy właśnie moment o kobiecie, która rodzi, staje się nieczystą, bo są wydzieliny i że z powodu chłopca jest nieczystą przez 40 dni, a z powodu dziewczynki wiecie ile? 80. O matko! I tak jedna z moich córek mówi, i tak tu z kamery my siedzimy, nadajemy, mówimy, że pochylamy się nad Słowem Bożym, a jedna z moich córek mówi tak, tato, widzisz, to właśnie widać w starych pismach Starego Przymierza, jakie to jest okrutne, jak to kobieta zawsze jest właśnie najgorzej usytuowana i w tym najniższym szczeblu. To właśnie jest ten koronny dowód. Ja sobie myślę, mamo moje, jak ja teraz przed tymi ludźmi będę mógł powiedzieć, że Bóg naprawdę ma serce. Ale myślałem sobie, ciekawe. I akurat napotoczył mi się komentarz jednego z rabinów, który powiedział tak. Nieczystość to nie znaczy, że ktoś jest zły, ale nieczystość czasami to znaczyło też, że ktoś był gdzieś w miejscu, którym trzeba było usługiwać i był zaopiekowany. Jeśli 40 dni kobieta była zaopiekowana w związku z tym, że poród przeszedł i jak dzisiaj mówią nawet naukowcy, że dobrze jest, żeby się nie ruszała, żeby organy mogły wrócić na swoje miejsce, to Bóg to przewidział, że 40 dni dlatego, że chłopiec, ona była na miejscu, jest zaopiekowana, bo mężczyzna musiał przynieść jedzenie, ona się nie mogła ruszyć, bo oczywiście wszystko byłoby nieczyste, więc lepiej siedź kobieto, ja ci wszystko zrobię, bądź błogosławioną. I Bóg to przewidział. Ale moja córka dalej mówi, tato, ale powiedz mi, 80 dni z powodu dziewczynki, o co chodzi? Jest taki komentarz, który mówi, że ta, która daje życie, chce spędzić więcej intymności z tą, która kiedyś będzie przekazywać życie i potrzebuje tej matczynej ciepła, tego wsparcia. Taka cisza nastąpiła, jak teraz. To jest Bóg, to jest ten Bóg. Idziemy dalej, kochani, czytamy dalej. I tutaj mamy teraz Pisma Nowego Przymierza. Jakub mówi, tak, to jest list Jakuba czy Piotra? Jakuba, dobrze, że czytacie, bo ja okularów nie wziąłem. Widzicie, jak dobrze, że was mam? Tak, to jest Jakuba. Pamiętamy, że Jakub i mówi się o tym, że to był brat pański, że to był brat Jezusa. To jest 3, rozdział 3, 5, od 5 do 8 wersetu. Czytamy. Podobnie język jest małym członkiem, a szczyci się wielkim, z wielkich spraw. Zauważcie, jak wielki las może spłonąć z powodu małego ognia. Język jest właśnie takim ogniem, światem nieprawości pośród naszych członków. Plami on całe ciało i rozpalony zepsuciem miejsca kary nakręca koło najniższych skłonności. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt, ptaków, płazów, stworzeń morskich da się ujarzmić i człowiek to uczynił, a jednak nikt z ludzi nie ujarzmił jeszcze języka tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Ile tutaj jest wypowiedzi? Ale czy Jakub, rodowity Żyd, wreszcie lider mówi się lider pierwszej mesjańskiej kongregacji, która wtedy nie była ani katolicką, ani protestancką, przepraszam bardzo. To byli ludzie, żyli byli Żydami, chodzili do świątyni, chodzili do synagog i oni wszystko robili to, co Mojżesz przepowiedział dla narodu Izraela. Przy czym wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem. Popatrzcie, jak się wypowiada. Lider pierwszej mesjanistycznej wspólnoty w Jerozolimie. Co takiego działo się w Izraelu, kiedy przyszedł Jezus? Jakiego krnąbrnego języka, ciało dowódcze Sanhedrynu i innych wielkich działało na rzecz unicestwienia Mesjasza, a lud Izraela był i chciał podążać za swoim Mesjaszem. I to pierwsi ci, którzy zejdzie Duch Święty, to będą wierzący z narodu izraelskiego, żydowskiego. Judy, tak? No tutaj można powiedzieć, że to była właśnie prowincja Judy, prowincja Rzymu. Ile kapłanów? Mówi się o tym, że mogło nawet być od 30 do 40 tysięcy wierzących w pierwszym okresie, kiedy apostołowie od tego pamiętnego momentu, kiedy święty Piotr staje i mówi, mężowie, bracia. I mówił to do Żydów. Popatrzmy, dalej idziemy. Popatrzmy na następny tekst. Teraz mamy psalmy. I popatrzmy, może coś weźmiemy do siebie. Może potrzebujemy to mówić sobie codziennie. Psalm 34, 14 werset. Powstrzymuj swój język od zła i swe wargi od fałszu. Odwróć się od zła i postępuj dobrze. Szukaj pokoju i do niego dąż. Psalm 141, 3. Panie, postaw straż przy moich ustach. Przypilnuj drzwi moich warg. Następny slajd. Psalm 52, 4 werset. Knujesz zgubę. Twój język ostry jak brzytwa. Dopuszcza się zdrady. Psalm 64, 4 werset. Wyostrzyli oni swój język jak miecz. Puścili niczym strzały jadowite słowa, by godzić w niewinnego z zamaskowanych miejsc, trafić go znienacka bez lęku i obaw. Kochani, to są teksty wszystkie, które są do wierzących ludzi. To nie są teksty do Jebuzujczyków, to nie są teksty do Egipcjan, tamtejszych, do Filistynów. Tych ludów nie interesował Bóg Izraela. To jest tekst do wierzących braci z Izraela. To jest tekst, który cały czas mówi do nas, dla nas, dzisiaj. Poproszę następny. I I wreszcie masz Pan Jezus, który mówi w Ewangelii Mateusza, 12 rozdziale, 36-37 wersecie takie słowa. Mówię wam natomiast, z każdego bezużytecznego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę w dniu sądu. Gdyż na podstawie własnych słów zostaniesz usprawiedliwiony i na podstawie własnych słów zostaniesz potępiony. Nic dodać, nic ująć. Kochanie, świat został osądzony, tak mówi tekst. Natomiast wierzący staną na sądzie. Chcę powiedzieć, że to słowo będzie nas sądzić. Z każdego słowa bezużytecznego zdamy sprawę. To nie jest na to, żeby się teraz denerwować i wpływać w panikę. To jest słowa, które na nas pobudzi do bycia i kształtowania naszego języka, do naszego działania, mówienia. To nie jest tak, że wiesz co, bracie, ale ja mam język budowlany, wiesz? Na budowie są inne reguły. Okej, okay, ja to rozumiem. Ja byłem w wojsku 10 lat. Wiem, co to jest żołnierski żargon. Nie wiem, czy to tutaj był w wojsku. Kto był w wojsku? O, proszę bardzo, było kilka osób, tak? Pamiętamy te czasy, nie? Jak się nie powiedziało tak jakoś tak, to nikt nie rozumiał, prawda? Jak byłeś starszy, jak powiedziałeś młodemu, to od razu wszystko było rozumiane. Kochani, tak nie ma. Nie ma tak. Mamy jeden standard. Standard Królestwa Bożego. Nie ma innych standardów. I wreszcie mamy następny slajd, poproszę. Tak, i tutaj mamy, to jest zapisane. To jest zapisane Piotra, tak? Czy Galacjan, tak. Dobrze, to jest 1 Piotra 4,8 i Galacjan 5,22-23. Przede wszystkim pielęgnujcie żarliwą miłość względem siebie, nawzajem, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. I potem dalej Galacjan. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Jako Kościół, którym się spotykamy, zielonoświątkowy, wiemy, co to są owoce dary Ducha Świętego. Powinniśmy wiedzieć, tak? Pamiętacie, kiedy się kiedyś pojawiają, i będziemy o tym niedługo mówić, kiedy wstąpił Duch Święty, w jakich formie wstąpił? Jak były, pamiętacie, Jerozolima, to taki szum, kłęby dymu, co tam jeszcze było? Języki, jakie języki? Ogniste. Ale czy te języki ogniste były, miały wywoływać spustoszenie? Nienawiść? Złość? Odrzucenie, bo ten stary Izrael trzeba odrzucić. My tu jesteśmy teraz nowi i będziemy teraz tymi językami ludzi tak równo. Tak? Nie. Nie. On jest łagodny, ale jednocześnie drążący. Ten język, on wiedział, co mówi. Pamiętacie, co Piotr mówił? On się nie bał stanąć przed radą nadzorczą i powiedzieć, jaka jest prawda. I nie mówił tak, wiesz, braciszku, bo troszeczkę skręciłeś na lewo, wiesz, siostrzyczka, wiesz co, no tak, wiesz, no przestań to już robić, już wiesz, odejdź, już nie rób. Nie, nie. Mężowie, bracia, jest to język klarowny, zdecydowany, ale w tym języku jest też zbawienie. Kochani, używajmy takiego języka, który przynosi życie. Używajmy języka, który jest posolony Duchem Świętym, owocem Ducha Świętego. Kochani, nie możemy dzisiaj, my, ludzie, którzy żyjemy 30, 40, 20 lat z Bogiem, pozwalać sobie na rzeczy, które On widzi. To nie jest sztuka, że ja coś, że na przykład coś pastor nie zobaczył. No nie zobaczył, wiecie, byłeś na Betlejem, nie zobaczył, że ktoś tam coś robi. Bóg wszystkich nas widzi i z każdego słowa zdamy sprawę. I to nie jest zastraszanie, to jest uczenie się. Uczniostwo polega na tym, że się uczymy. Ja też się uczę. Dla mnie najlepszym rezultatem nauki, czy może takim pchnięciem do nauki, jest moja żona. Ona ci prawdę powie. Zawsze. I nawet jak nie chcesz tej prawdy, to i tak ci powie. Ale ja jestem wdzięczny Bogu za nią. Bo ja rozumiem, tutaj jest taka family, rodzina Czubaków, ale wiecie, jakby tak Czubaki się tutaj wszyscy rozpraźli, to zresztą dzisiaj będzie błogosławieństwo Czubaków, to jest bardzo dobrze, że potrzebują zmiękczenia, zatopienia się w duchu, posolenia ogniem języka Ducha Świętego. I chcę powiedzieć na koniec, kochani, i zarazem zachęcić. Ja wiem, że ja często mam takie, wiecie, zapędy na to, żeby być mówcą, ale ja zawsze się uczę i nigdy nie wiem, co powiem. Jak znam takiego jednego prezydenta kiedyś, którego mieliśmy na początku i wszyscy koło niego gdzieś biegali, bo nikt nie wiedział, co on w pewnym momencie powie i wszyscy się bali, bo jest protokoły i tak dalej, ale dzięki Bogu tu się nikt nie musi bać i ona spokojnie siedzi, Marylka też. Więc chcę powiedzieć tylko, że zachęcić nas, abyśmy się pomodlili dzisiaj o język, o relacje, o naszą wspólnotę, bo jeśli będziemy zdrową wspólnotą, ludzie będą tu, co? Lgnąć. Będąc na was, patrząc na mnie, będą lgnąć. Ale kiedy będzie, jak powiedział Pan Jezus, zgnilizna w środku, na zewnątrz pięknie opakowana, jak powiedział to tym, którzy powinni być transparentni, faryzeuszom. Faryzeusz to jest bogobojny, to jest ten, który jest prawowierny, inne tłumaczenia. Potrzebujemy być właśnie tą miłą wonią, tym dobrym językiem. Tak, tak, nie, nie. I ja bym chciał dzisiaj wezwać nas do modlitwy, żebyśmy się pomodlili. Jeśli ktoś ma problem z tym, że źle wypowiada słowa, że mówi o tym, że wiesz, no ten mój tutaj znajomy tutaj w tym kościele, on taki ekscentryczny troszeczkę jest. To już wiadomo, nie trzeba dużo mówić, jakie on robi, co on robi i tak dalej. To już wszystko wiadomo, pod tym słowem można wszystko sobie dobudować. Ale to słowo może zabić. To słowo może spowodować, że ta rodzina, ten człowiek, kiedy do niego to przyjdzie, może wyjść z tej wspólnoty. Jego dzieci, które mają właśnie teraz nastolatkami są, które przychodzą w kryzys, wyjdą z nimi przykładowo taką, załóżmy sobie teraz taki przykład, taki moment i odejdą. I są pokoleniem straconym. Pójdą do świata, nie będą mieli wsparcia. My potrzebujemy być wsparciem dla drugich. My potrzebujemy rozmawiać. Czy zapytałeś się, jak ktoś przyszedł? A cześć, a widzę ci pierwszy raz. A co ty tu robisz? A jak się masz? A jak tam? Po prostu jesteśmy żywą rodziną. Izrael był żywą rodziną. Jest żywą rodziną. Do dzisiejszego dnia nawet świecki Izrael, te wszystkie święta charakteryzują się w tym, że są gościnni, przyjmują, zapytają się, czy coś trzeba. Ja sam tego doświadczyłem, dlatego o tym mówię. Chcę się pomodlić dzisiaj z wami tutaj, jeśli jest taka potrzeba. Muzycy mogą wchodzić już. Dziękuję za to, że mogłem tutaj z wami dzisiaj być. Chcę się modlić i powiedzieć, że chcę się modlić o Ukrainę, o to pojednanie też, to pojednanie, które niech się wydarzy. To są długie kroki procesów, ale niech się te procesy dzieją, że chcemy błogosławić ten naród, który jest pośród nas i to w milionowej liczbie. Chcemy błogosławić Izraela i błogosławić naród Iranu. I też wszystkich na Bliskim Wschodzie, którzy się źle mają. I to nie chodzi o to, że politycznie ja się na tym znam, ale o to, że Bóg po prostu chce, aby język zdrowy, zdrowe relacje przynosiły pokój i zbawienie. Nawet jak napisane jest, że Jezus powiedział, przyniosłem co? Miecz. Przyniosłem ogień. Ale ogień, ktoś powiedział kiedyś, kamieni się nie wrzuca do pieca. Któryś z komentatorów powiedział, że kamienie to jest świat, to jest bezwartościowość. Ale ci, którzy są w Bogu, są wartościowe. Srebro i złoto, a to się wrzuca do tygla. I my, dlatego że jesteśmy wartościowi, wy jesteście wartościowi. Jesteście tymi, kim was Bóg i nie zostawił was. Nie jesteście sobie gdzieś tam zostawieni. On was zna, twoje myśli, wasze myśli, ma myśli o pokoju, o tym, co dobre. I wreszcie stań przed lustrem i powiedz, patrz, Panie Boże, takiego mi stworzyłaś. Cieszę się. Ja kiedyś nie mogą się zaakceptować, wiecie? Myślałem, żeby być bardziej przystojniejszy i tak dalej. Długo mi to przechodziło, ale wreszcie przeszedłem siebie. Teraz się bardzo uwielbiam. No nie tak do końca. Kochani, stańmy, pomódlmy się, chodźcie. Kto chce się pomodlić? Chce wyznać swoje, może chce na nowe drogi wejść, może tak powiedzmy. Chce znaleźć inne rozwiązanie dla swojego życia. Że nie chce być w tych stałych przyzwyczajeniach. Niekoniecznie, że się musicie teraz czuć, że tutaj ktoś teraz przyjdzie i to jest plotkarzem, nie? Ale ja na przykład pierwszy chcę stanąć i powiedzieć, Boże, chcę w tej szkole uczniostwa być cały czas. Uczyć się zmieniać. Uczyć po prostu rozwijać Twoje królestwo we mnie. Panie, dziękuję Ci za to. Wywyższam Ci, Panie, za ten czas, za tą wspólnotę, za to, że możemy tu być, mieć część. Mogę się też modlić teraz o moich tutaj braci i siostry, o dzieci, o przyszłe pokolenie, o całe tę wspólnotę, którą nam dałeś, ten budynek, żeby to służyło na Twoją chwałę, abyś przynosił tutaj owoce, które będą dotykać Kraków, owoce, które będą dotykać Polskę, nasze rodziny. Panie, proszę Cię też o naszych sąsiadów, szczególnie tam, gdzie dzisiaj wojna się dzieje. Ja Cię proszę też o ten wyjazd do Kijowa, który będę teraz miał i te spotkania też, i tych ludzi, których będę spotykał i chcę ich zawsze błogosławić, mówić dobre rzeczy, wypowiadać rzeczy słowa nadziei, tego, co Ty, Panie, czyniłeś i czynisz zawsze dla człowieka. Panie, dziękuję Ci też za Bliski Wschód. Modlę się, Panie, o pokój dla Jerusalem. Modlę się, Panie, o tych, którzy tam mieszkają, aby zwrócili swoje serca ku Tobie, aby błogosławili, Panie, jak błogosławili, Panie, nas swoimi obietnicami, przymierzami, synostwem i Biblią, aby byli dalej narodem, który, Panie, standard ma księgi. Księgi, które dzisiaj i duch tej księgi, Panie, objął całą kulę ziemską. I niech tak będzie, aż przyjdziesz. I niech się tak stanie w imieniu Jeszua, Mesjasza, Jezusa. Amen.